Film, który widzicie na ekranie, przedstawia 48-letnią matkę dwójki dzieci. Kobieta przyjechała do bankomatu, by wypłacić swoje oszczędności, ale nikogo specjalnie to nie dziwi. W końcu jest koniec grudnia, już za kilka dni święta. Jeśli jednak przyjrzeć się temu bliżej, jest w tych zdjęciach coś bardzo niepokojącego. Kobieta wydaje się być wyraźnie zdezorientowana i przestraszona. Choć wtedy nikt jeszcze nie ma o tym pojęcia, już za kilka dni to tajemnicze nagranie stanie się ważnym tropem w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii Szwajcarii. Rupertsville w Szwajcarii to mała, malownicza wioska w kantonie Aargau, licząca niespełna 5,5 tysiąca mieszkańców. Otoczona lasami, jeziorami i rzekami, ma bardzo bogatą historię. Tereny te zamieszkiwali w przeszłości Rzymianie, później Alamanie, czyli jedno z germańskich plemion, a potem przechodziły z rąk do rąk tamtejszych lordów. W XIX wieku dominowało tu rolnictwo i przemysł włókienniczy, ale ten z czasem wyparły coraz gęściej powstające fabryki z obróbką metali i cukrownia. Mieścina zaczęła się rozwijać. To właśnie tu, w tej małej, przemysłowej wsi, na spokojnym osiedlu Spitsbury, mieszkała zawsze uśmiechnięta i radosna 48-letnia blondynka o imieniu Karla. Matka samotnie wychowująca dwóch synów, 13-letniego Davina i 19-letniego Diona. Jej małżeństwo przed laty z niewiadomych przyczyn zakończyło się rozwodem, a ona zaczęła od nowa. Od tego czasu radziła sobie sama. Pracowała, skupiała się na rodzinie i raczej stroniła od mężczyzn, bo nie to było jej priorytetem. Ale w 2010 roku wszystko się zmieniło. Georga znała od dawna. Kiedyś chodzili razem do liceum. Coś tam może między nimi nawet było, ale to coś nie było na tyle silne, by nazwać to miłością. Dlatego gdy skończyli szkołę, poszli w swoje strony. Założyli rodziny. Doczekali się dzieci. Być może nawet o sobie zapomnieli, ale tylko do czasu. Bo Traf chciał, że po latach ich drogi ponownie się zeszły. Stało się to pewnego mroźnego styczniowego dnia 2010 roku. Spacerując po okolicy, Karla zauważyła dawno niewidzianą, znajomą twarz. Stanęli i zaczęli rozmawiać, wspominać dawne czasy i od słowa do słowa umówili się na spotkanie. Karla od lat była wolna. Georg właśnie składał wniosek o separację. Od tej chwili stali się nierozłączni. Georg wziął rozwód, wprowadził się do Karli i zapoznał z nią swoich synów, którzy stali się teraz częstymi gośćmi w ich domu. I to nie tylko dlatego, że chcieli być blisko ojca. Po prostu pokochali całą jego nową rodzinę. Synowie Karli niemal co do roku odpowiadali im wiekiem. 12-letni Fabio uwielbiał bawić się z Davinem, a 21-letni Mirko szybko znalazł wspólny język z Dionem i jego dziewczyną, 21-letnią Simoną. Byli więc szczęśliwą, zgraną rodziną, która wyjeżdżała razem na wycieczki za miasto kamperem, plażowała nad pobliskim jeziorem Halwil i spędzała ze sobą weekendy. Tak było również 20 grudnia 2015 roku. W ten niedzielny wieczór, niemal całą rodziną, bo brakowało tylko Fabio, usiedli razem do stołu. Zajadając się potrawą o nazwie raclette, ziemniakami w mundurkach z cebulką, zatopionymi w rozgrzewanym nad ogniem serze, rozmawiali o życiu. O tym, że latem tego roku zamierzają przerobić poddasze domu na osobne mieszkanie, by wszyscy mogli w końcu zamieszkać razem. Śmiali się przy tym w głos. Słowem, cieszyli się chwilą. 21 grudnia 2015 roku. Dzień później. Ten dzień był dla Carly wyjątkowo ekscytujący. Choć poprzedniego dnia położyła się późno, wstała wcześnie, bo już za kilka godzin mieli odwiedzić ją kolejni goście. Tym razem byli to jej rodzice, którzy zamierzali przyjechać, by zostawić wnukom prezenty pod choinkę. O 7.01 chwyciła za telefon i zajrzała na swojego Facebooka. A tam zobaczyła powiadomienie o tym, że od 5 lat ona i jej starszy syn są znajomymi. Opublikowała więc na jego tablicy zdjęcie z napisem "Moja rodzina". Dodała do niego emotikonkę wysyłającą całusa. Zaraz potem, o 7.25, pożegnała pocałunkiem Georga, który śpieszył się do pracy, a sama zabrała się za porządki. W międzyczasie wstali jej synowie i przyszła synowa, która została u nich na noc po rodzinnej kolacji. Krzątali się trochę po domu, być może szykowali sobie śniadanie. I to właśnie wtedy usłyszeli dzwonek. Carla wstała i otworzyła drzwi. Niedługo później, około 11, sąsiad, który palił właśnie papierosa w swoim ogrodzie, poczuł dziwny zapach. Zaczął się więc rozglądać dookoła, by sprawdzić, skąd dochodzi. A wtedy dostrzegł wydobywający się z okien domu sąsiadów dym. Dobrze znał Carlę i jej rodzinę i wiedział, że jest w środku, dlatego niewiele myśląc zadzwonił po pomoc. Zadzwonili po nią także nieświadomi niczego rodzice kobiety, którzy zbliżając się do mieszkania córki, również zauważyli dym i poczuli swąd. Być może zrobili to z poczucia obowiązku, ale niewykluczone, że po prostu mieli złe przeczucia. Często się tak bowiem zdarza, że gdy widzimy jakąś niebezpieczną sytuację w okolicy, pierwszą myślą, jaka przychodzi nam do głowy, jest ta, by to przypadkiem naszym bliskim nie stała się krzywda. Jeśli tak było, każdy pokonany metr musiał być dla nich potworny. Gdy po raz kolejny zadzwonili do córki, a ona nie odebrała, zaczęli się martwić, a gdy podjechali pod jej dom, panikować. Bo to właśnie z jej domu wydobywał się dym. To on stał w płomieniach. W jednej chwili dołączyli do sąsiada, który próbował do niego wejść, by pomóc. Wszyscy troje zaczęli bezskutecznie nawoływać Carlę i jej dzieci. Na dole ich nie było. Chcieli więc wejść na górę, ale ogień zablokował im przejście. Była 11.30, gdy rozbrzmiały syreny, a strażacy wypadli z wozów i zabrali się do pracy. Podczas gdy oni przez długie minuty w pocie czoła próbowali okiełznać żywioł, rodzice kobiety zadzwonili do partnera swojej córki. Powiedzieli, co się stało, a on zerwał się z pracy w lokalnym banku i przyjechał na miejsce. Pędząc autem przez miasto, w głowie miał tylko jedną myśl. Dlaczego tam jest karetka? Modlił się w duchu o to, by Carly i chłopcom nic się nie stało. Niestety jego modlitwy zawiodły. Gdy dojechał, zastał przerażający widok. Jego dom stał w płomieniach, a strażacy biegali dookoła, próbując je ugasić. Dookoła aż roiło się od karetek i policji. Wszędzie stało pełno ludzi, masa gapiów, dziennikarzy. Był prawdziwie przerażony, bo jeśli jeszcze kilka minut wcześniej myślał, że to nic poważnego, że może ukochana po prostu przypaliła naleśniki, robiąc śniadanie, tak teraz, patrząc na to, co się tutaj dzieje, wiedział, że sprawa jest poważna i że w środku jest jego rodzina, którą za wszelką cenę musiał ratować. Na przekór niebezpieczeństwu zaczął biec w kierunku domu, by im pomóc, ale wtedy go powstrzymano. Oznajmiono, że do środka mogą wejść tylko ratownicy. Ci bardzo szybko potwierdzili najgorszy możliwy scenariusz. W domu znajdowały się 4 osoby i żadnej nie dało się już pomóc. Następnego dnia potwierdzono, że była to Carla, jej młodszy syn Davin, starszy Dion i jego dziewczyna Simona. Wszystko wyglądało na tragiczny w skutkach wypadek. Być może doszło do jakiegoś spięcia instalacji, Może ulatniał się gaz. A może ktoś nie zgasił zapalonej świeczki, która niefortunnie rozprzestrzeniła ogień dalej. Ale po dokładnym sprawdzeniu całego mieszkania, specjalistom udało się wykluczyć wszystkie te i podobne możliwości. W domu nie doszło do żadnego wypadku. Ogień został podłożony celowo. Tymczasem na policję przyszły wyniki sekcji i okazało się, że to nie pożar był przyczyną zgonu domowników, a nóż. W ciele Davina znaleziono ponadto obce DNA. Śledztwo ruszyło natychmiast. Policjanci przez kolejne tygodnie wytrwale zbierali dowody. Dokładnie sprawdzali dom w poszukiwaniu odcisków palców. Szukali jakichś tropów, śladów. Słowem wszystkiego, co mogłoby pomóc w ustaleniu sprawcy lub sprawców, bo na tamten moment nie można było wykluczyć, że było ich kilku. Wigilia tego roku była dla lokalnych mieszkańców dniem smutnym i przygnębiającym i została przez nich zapamiętana jako dzień rozdawania ulotek ze zdjęciem Carly, na którym stała przy bankomacie. Policja wręczała je każdemu, zostawiała je w barach, przyklejała na słupach, licząc na to, że znajdzie się jakiś świadek, który będzie mógł pomóc. Prosiła przejezdnych o nagrania z kamer samochodowych, a także tych przy domach. Choć detektywi otrzymali wtedy około 250 wskazówek, żadna z nich nie zbliżyła ich do sprawcy. Dlatego 27 grudnia do śledztwa włączył się Interpol, który zaczął szukać śladów także poza granicami kraju. Nowy rok przywitał Rupertsville ciągiem bardzo wzruszających pożegnań. 4 stycznia szkoła i koledzy z klasy pożegnali Davina, a 4 dni później w okolicznym kościele zorganizowano mszę żałobną w intencji całej czwórki. 9 stycznia podobną ceremonię zorganizowano na cześć Simony w lokalnej firmie budowlanej, w miejscu jej pracy. Pogrążeni w żalu rodzice dziewczyny poprosili, by zamiast ciemnych strojów żałobnicy założyli trampki, ulubione buty 21-latki. W każdym z tych wydarzeń wzięło udział około 500 osób. Potem zaczęto przesłuchania. Jak nie trudno się domyślić, pierwszą osobą, na którą zwrócono szczególną uwagę, był 50-letni Georg, partner życiowy Carly. W końcu zawsze najpierw sprawdza się osoby najbliższe, mające z ofiarami głęboki związek emocjonalny. Mężczyzna początkowo myślał, że jest przesłuchiwany rutynowo, jako świadek, że będą go wypytywać o relacje z Carlą, o to, czy miała wrogów, o to, czy zamierzała się z kimś spotkać tego dnia, ale szybko zdał sobie sprawę, że jest podejrzany. Zorientował się wtedy, gdy zaczęto sprawdzać jego ręce i paznokcie pod kątem obecności na nich sadzy, a także zadawać dziwne, absurdalne jego zdaniem pytania. Sugerowano mu na przykład, że w ich związku nie działo się ostatnio najlepiej i nie wierzyli, gdy mówił, że wszystko między nimi było w jak najlepszym porządku. Zarzekał się, że gdy wychodził rano, Carla dała mu całusa, a wieczór wcześniej spędzili w rodzinnym gronie. Ale to wciąż było za mało. Choć właściciele lokalnej restauracji Baren potwierdzili, że w piątek przed tragedią byli razem na romantycznej kolacji przy świecach i wyglądali na zakochanych, wciąż czuł na sobie ich oskarżycielski i podejrzliwy wzrok. Jego obawy potwierdziło pismo z prokuratury, które otrzymał wiele miesięcy później, w październiku 2016 roku. Było w nim napisane, że przez 5 długich miesięcy toczyło się w jego sprawie śledztwo i był pod stałą obserwacją policji. Miał podsłuch nie tylko w domu, ale także w telefonie komórkowym i stacjonarnym. Ponadto założono mu GPS w samochodzie. Był całkowicie pozbawiony prywatności. Czytano wszystkie jego maile, SMS-y. Analizowano rozmowy z bliskimi, przeszukano nawet miejsce jego pracy w lokalnym banku i poinformowano o śledztwie przełożonych. Jakby tego było mało, wypytywano o niego nie tylko bliskich, ale także współpracowników, znajomych, a nawet zupełnie obcych mu ludzi. Jak na przykład instruktora żeglarstwa, który kiedyś go szkolił. Wszystko to za jego plecami. Nie był bowiem świadomy tego, że ktoś go śledzi, że stale szuka na niego haka. Czeka, aż popełni błąd. Drugim podejrzanym była jego była żona. Policja zakładała, że kobieta miała dość poważny powód, by skrzywdzić Karle. W końcu ta była jej rywalką. Gdy Georg ją poznał, dopiero planował separację. Oficjalnie wciąż był jej mężem. Mogła więc żywić do kochanki urazę za to, że ta zniszczyła jej małżeństwo. W trakcie przesłuchania kobieta była w szoku i wszystkiemu zaprzeczyła. Twierdziła, że to niedorzeczne, bo ona i jej były mąż rozstali się w zgodzie. Planowali rozwód na długo przed tym, jak zaczął się spotykać z nową kobietą. Policja jednak wciąż naciskała. Coraz bardziej i bardziej. A kobieta w pewnym momencie nie udźwignęła tego psychicznie. Trafiła do szpitala, gdzie została poddana specjalistycznemu leczeniu. W tej sytuacji synowie Georga zmuszani byli przenieść się do ojca. Mężczyzna musiał schować smutek do kieszeni, wrócić do pracy, wziąć się w garść i się nimi zająć. Bo o ile starszy syn jakoś sobie poradził, młodszy bardzo to wszystko przeżywał. W domu, nawet jeżeli nikt nie mówił o tym głośno, bezustannie czuć było nerwowość i napięcie. Do drzwi pukali mundurowi. Przez okna zaglądali dziennikarze. Życie jego rodziny dosłownie w jednej chwili obróciło się do góry nogami, a to pozostawiło traumy. Chłopiec stracił całą radość życia. Opuścił się w nauce i musiał zacząć terapię. Tymczasem 18 lutego 2016 roku policja zorganizowała pierwszą konferencję prasową poświęconą sprawie Karli i jej rodziny. Po raz pierwszy światło dzienne ujrzała wtedy informacja o tym, że policja dysponuje nagraniami z ostatnich chwil Karli. I to właśnie z tych nagrań pochodziły jej zdjęcia przy bankomacie, którymi w grudniu oklejono miasto. Zrobiono je w dniu tragedii. Wtedy, gdy o 9:50 zdezorientowana Karla pojawiła się pod bankomatem w Rupertsville, by wypłacić 1000 euro, a potem o 10:10 pojechała do pobliskiego Wildek, by pobrać resztę swoich oszczędności w wysokości 9850 franków. Po co jej były te pieniądze i czy ktoś ją do tego kroku zmusił, pozostawało tajemnicą. Ale jedno było pewne. Motyw przynajmniej częściowo musiał być finansowy. Sprawca był jeden, mówił szef policji. Świadczą o tym odciski palców i DNA, które pobraliśmy z mieszkania i ciała Davina. Jak dotąd nie znaleźliśmy jednak dopasowania, bo osoba, której szukamy, najwyraźniej nigdy wcześniej nie była karana. Przesłuchaliśmy już 110 świadków. Otrzymaliśmy 250 wskazówek, 6 nagrań z kamer samochodowych, ale to wciąż za mało. Teraz liczymy na waszą pomoc, kontynuował. Za wszelkie informacje o sprawcy wyznaczono wtedy wysoką, niespotykaną w historii kraju nagrodę w wysokości 100 tysięcy franków szwajcarskich, czyli blisko 470 tysięcy złotych. Czas mijał. Po pieniądze, jak nie trudno się domyślić, zgłaszali się głównie ci, którzy o sprawie nie mieli bladego pojęcia, a także ci, którym tylko wydawało się, że je mają. Dochodzenie jednak mimo wszystko trwało dalej. Detektywi pracowali 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Badaniem poszlak zajęła się specjalna, licząca blisko 40 osób komisja, w kręgach której znajdowali się też ludzie z zagranicy. Choć DNA znalezione w mieszkaniu mogło pomóc w identyfikacji, technologia bowiem pozwalała na odczytanie z niego koloru włosów, oczu, koloru skóry, a nawet wzrostu, szwajcarskie prawo zakazywało tego ze względu na ochronę danych. Policjantom zostało więc żmudne sprawdzanie wszystkich numerów telefonów, które tamtego dnia korzystały z okolicznej stacji BTS. O pomoc wystąpili do operatora komórkowego Swisscom, a gdy ten podał im dane, przesłuchiwali ich właścicieli. Pod koniec lutego, gdy sprawą z Rupertsville żył już niemal cały kraj, zainteresowały się nią także media z zagranicy. Nic w tym dziwnego, bo śledztwo można było już wtedy ochrzcić największym w całej kryminalnej historii Szwajcarii. Jednym z nich był kultowy niemiecki program telewizyjny o nazwie Nierozwiązana Sprawa XY, który zajmował się tajemniczymi i nierozwiązanymi sprawami z ostatnich lat. Produkcja skontaktowała się z organami ścigania Szwajcarii, a te zezwoliły na nakręcenie dokumentu, licząc na to, że może pomóc. Materiał miał fabularyzowany sposób pokazać to, co zaszło tego tragicznego poranka. Dość szybko przekalkulowano koszty i ustalono, że planem zdjęciowym nie będzie jednak szwajcarskie Rupertsville, a jedna z bawarskich dzielnic. By jednak jak najlepiej oddać klimat Szwajcarii, produkcja postanowiła wykorzystać miejsca bardzo zbliżone do tych, które można było zobaczyć w Rupertsville. Znaleziono nawet niemal identycznego bliźniaka, w którym mieszkała Karla z rodziną. Dziennikarze nagrali obszerny reportaż. Odcinek miał zostać wyemitowany 8 czerwca na antenie ZDF. Los jednak chciał, że nigdy nie pojawił się w telewizji, bo w maju, dokładnie po 146 dniach, doszło do przełomu. Sprawa przestała już być nierozwiązana. 13 maja 2016 roku zwołano konferencję prasową, na której potwierdzono, że policja ma podejrzanego. Czas niepewności minął. Sprawca został złapany, miał powiedzieć wtedy prokurator generalny. Zatrzymaliśmy go wczoraj, 12 maja 2016 roku, gdy beztrosko spędzał czas w popularnej kawiarni Starbucks w pobliskim miasteczku Arau. Był zdziwiony, ale nie stawiał oporu. To 33-letni kawaler z Rupertsville. W trakcie przesłuchania nie próbował kłamać, zaprzeczać. Po prostu do wszystkiego się przyznał. Nie mógł przecież zakwestionować oczywistych faktów. Jego DNA i odciski palców pasowały do tych znalezionych w mieszkaniu w Rupertsville. Ogłoszono wtedy, że nagroda w wysokości 100 tysięcy trafia w ręce 40-osobowej komisji, która od samego początku zajmowała się sprawą i doprowadziła ją do końca. Przez ostatnie 5 miesięcy nie próżnowali. Dokładnie sprawdzali każdą z 30 tysięcy osób, które tamtego dnia znajdowały się w pobliżu i korzystały z telefonu. Choć policja nie przyznała tego głośno, gazety doniosły, że wydała na tę akcję fortunę. Około 800 tysięcy franków, którą musiała teraz spłacić operatorowi telefonii komórkowej Swisscom za udostępnienie danych. Sprawca w trakcie swojego pierwszego przesłuchania opowiedział wszystko ze szczegółami. Thomas, bo tak było mu na imię, co przerażające, był sąsiadem Karli i jej rodziny. Mieszkał zaledwie 500 metrów od ich domu. Sąsiedzi mówili, że znali go z widzenia. Ten młody człowiek często przejeżdżał tędy na czymś w rodzaju skutera, którego ciągnęły dwa haski. Ostatni raz widziałem go ledwie tydzień temu. Tu często przychodzą ludzie z psami, mówił jeden z nich, wskazując na ulicę za domem Karli, która prowadziła do pobliskiego lasku. Był dziwny i nie miał przyjaciół, dodał inny. Mężczyzna miał 33 lata. I idealnie pasował do profilu, jaki dla sprawców tego typu przestępstw stworzył przed laty John Douglas, ojciec profilowania kryminalnego. Mimo przekroczenia 30 wciąż mieszkał z matką, która pracowała w okolicznej klinice. Nie był jedynakiem, miał starszego brata. Ten jednak w przeciwieństwie do niego już dawno opuścił rodzinne gniazdo. Ojciec niespodziewanie zmarł na zawał w 2011 roku. Prowadził spokojne, normalne życie i nie zwracał na siebie szczególnej uwagi. Pracował na uniwersytecie, a gdy wracał do domu, spacerował po okolicy z psami. Sąsiedzi mówili, że był przyjazny, ale niespecjalnie towarzyski. Nie to, że w ogóle nie spotykał się z ludźmi, bo czasem zdarzało mu się wyjść do baru. Było to jednak bardzo rzadkie, bo z natury był raczej odludkiem. Nie rozmawiał z sąsiadami. Nie zatrzymywał się na pogaduszki, gdy widział kogoś znajomego. Natychmiast uciekał. Introwertyczny i powściągliwy. Nie wzbudzał więc zbytniej sympatii. Dlatego ludzie zwykle woleli go omijać szerokim łukiem. Równie nieciekawie jawiło się jego życie uczuciowe. Choć Thomas dla wielu mógł uchodzić za przystojnego, był bowiem wysoki. Miał ciemne włosy i do tego zawsze bardzo elegancko się ubierał. To nie tylko nie chodził na randki, ale z tego co wiadomo nawet nie próbował znaleźć żadnej sympatii. Nie czatował jak inni wolni mężczyźni w jego wieku na popularnych portalach randkowych. Nie miał Tindera czy innych tego typu aplikacji. Z tego co mówili ludzie, prawdopodobnie nigdy nie miał dziewczyny. Wolny czas, gdy nie wyprowadzał psów, spędzał głównie na rozwijaniu swojej pasji. Thomas bowiem uwielbiał piłkę nożną i to nie tylko w telewizji. Grał i był w tym całkiem dobry, dlatego hobbystycznie pomagał innym. Pracował doraźnie jako trener lokalnej drużyny piłkarskiej. I choć 3 lata temu z tej posady albo zrezygnował, albo go zwolniono, bo na ten temat nie ma dokładnych informacji, od czasu do czasu trenował młodzież. Wydaje się więc, że o ile Thomas nie dogadywał się jakoś specjalnie dobrze z dorosłymi, tak w towarzystwie nastolatków czuł się doskonale. Tak jak wspomniałem wcześniej, mężczyzna mieszkał z matką. I choć wydawać by się mogło, że są ze sobą zżyci i wiedzą o sobie wszystko, w trakcie śledztwa wyszło na jaw, że syn miał przed nią swoje tajemnice. Kobieta była przekonana, że skończył studia historyczne. Robi doktorat i pracuje na uniwersytecie. Jego znajomi byli natomiast pewni, że skończył medycynę. Jak wykazało dochodzenie, żadna z tych wersji nie była jednak prawdziwa. Thomas tak naprawdę nie skończył żadnych studiów. W 2003 roku rozpoczął co prawda prawo w Bernie, ale zaraz z niego zrezygnował. Kilka lat później, w 2008 roku, spróbował ponownie. Ale znów, jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, wycofał podanie. W gazecie SRF można przeczytać, że podjął się później jakichś kursów, ale nie wiadomo, czy je ukończył. Żył więc w wiecznym kłamstwie przed wszystkimi, kreując sobie zupełnie inny obraz siebie niż w rzeczywistości. Robił to, by zyskać w oczach innych, zdobyć poważanie i prestiż. Kokosów jednak na tym nie zbijał. I choć dorabiał sobie na drobne wydatki jako lokalny trener, stale potrzebował pieniędzy, bo wciąż poniekąd żył na utrzymaniu swojej matki. Być może w pewnym momencie zaczął mieć z tym problem. Być może matka przestała wierzyć wymówkom i zaczęła pytać o dochody z uniwersytetu. Być może odmawiała mu, gdy prosił o więcej. Możliwe, że to właśnie ta trudna sytuacja, w jego opinii bez wyjścia, w której się wtedy znalazł, wyzwoliła w nim najmroczniejsze instynkty. John Douglas, profiler, o którym mówiłem wcześniej, takie właśnie trudne momenty w życiu przestępców nazywa skrótowo czynnikiem stresogennym. Należą do nich wszystkie sytuacje, które potęgują ekstremalny stres. Często taki, który przejmuje kontrolę nad ich życiem i sprawia, że nie mogą normalnie funkcjonować. Najczęściej są to śmierć osoby bliskiej, zwolnienie z pracy, rozstanie czy rozwód, ale może to być właściwie wszystko inne. Niewykluczone więc, że przez ostatni czas, ze względu na przewlekły brak gotówki, Thomas stale chodził sfrustrowany i szukał sposobu, by dać tej frustracji upust. Pewnego letniego dnia 2015 roku, przechadzając się uliczkami Rupertsville, zauważył bawiącego się Davina i od tego momentu nie mógł przestać o nim myśleć. Siedział w jego głowie przez cały czas. Przez to nie mógł spać, jeść. Nie potrafił się na niczym skupić. Natrętne myśli sprawiły, że zaczął częściej przychodzić w okolice domu i szkoły, w nadziei, że go zobaczy. A za każdym razem, kiedy mu się to udało, czuł się odrobinę lżej. W pewnym momencie patrzenie przestało mu jednak wystarczać. Fantazje z każdym dniem stawały się coraz silniejsze, a napięcie, jakie nosił w sobie, stawało się coraz bardziej uporczywe. Zapragnął czegoś więcej, dlatego zaczął planować. Usiadł przy komputerze. Napisał list i zaprojektował fałszywą wizytówkę psychologa, a potem wybrał się do lokalnego sklepu po duży kuchenny nóż. Następnego dnia, 21 grudnia, z plecakiem wypchanym potrzebnym sprzętem i głową wypełnioną niepohamowaną żądzą, zatrzymał się pod domem sąsiadów. Niecierpliwie czekał, aż partner Carly wyjdzie do pracy. Wiedział, że mężczyzna w domu mógłby być niemiłą przeszkodą, a on nie chciał kłopotów. Chciał po prostu zrealizować swój plan. Gdy odjechał, podszedł do drzwi i wcisnął dzwonek. Słucham, kim pan jest? Zapytała Carla. A on pokazał jej list ze szkoły jej młodszego syna i wizytówkę z napisem. Doktor Sebastian Meyer, psycholog szkolny. Powiedział, że przyszedł tu, by porozmawiać o jego problemach w szkole. Carla niewiele myśląc wpuściła go do środka. Kobieta nie miała pojęcia, że robiąc to popełnia największy w swoim życiu błąd. Nie mogła przecież przypuszczać, że ten młody, elegancki chłopak jest zwykłym oszustem i nie przyszedł tu po to, by porozmawiać, pomóc i doradzić, a po to, by ich skrzywdzić. Wchodząc do środka, Thomas szybko zauważył, że w mieszkaniu oprócz matki i syna znajdują się jeszcze inni dorośli. Dion i jego dziewczyna Simona. Obserwował ten dom już od jakiegoś czasu i brał to pod uwagę. Dlatego nie był specjalnie zaskoczony. Można powiedzieć, że był na to przygotowany. Usiadł na kanapie obok Davina i zaczął mówić to, co przygotował sobie wcześniej. Patrzył uważnie na Carlę. Chciał wyłapać, czy mu wierzy, czy ma jakieś wątpliwości. A gdy uznał, że raczej nic nie podejrzewa, przystąpił do akcji. Nie pozostawiając kobiecie zbyt wiele czasu na reakcję, rzucił na ziemię przygotowany wcześniej sznur. Zwiąż ich. Rzucił w stronę Carly i wskazał na 19-latka i jego dziewczynę. Kobieta posłusznie spełniła jego polecenie. Była w szoku, ale wiedziała, że nie żartuje. W końcu nie mogła nie dostrzec ostrza w dłoni i szaleństwa w jego oczach. Postanowiła robić wszystko, co jej każe. Dlatego gdy kazał jej sprawdzić saldo na swoich kontach i jechać do banku, by wypłacić wszystkie oszczędności, zrobiła to bez wahania. Z pewnością poczuła wtedy coś, co moglibyśmy nazwać ulgą. Dowiedziała się przecież, czego chce i jakie ma zamiary. Zrozumiała, że chodzi mu jedynie o pieniądze, a kiedy je dostanie, zostawi ich w spokoju. Wtedy do jej drzwi niespodziewanie zapukała przyjaciółka. Dzwoniła do niej od jakiegoś czasu, a że kobieta nie odbierała, postanowiła przyjść i zapytać, co się dzieje. Przerażona Carla, wiedząc, że nie może powiedzieć prawdy, uchyliła lekko drzwi i wręczyła koleżance swojego psa. Powiedziała, że wszystko u niej w porządku. Gdy ta odjechała, wyszła z domu i tak jak nakazał jej włamywacz, wsiadła do auta i pojechała pod bankomat, a potem bank. To właśnie wtedy, gdy wypłacała pieniądze, kamery nagrały jej zdezorientowaną twarz, którą później wielokrotnie wykorzystywano w śledztwie. Nie wiadomo, jak na tę całą sytuację reagowali inni domownicy. Z tego, co mówił Thomas, nie próbowali walczyć, nie starali się uciekać. Z pewnością byli na to zbyt przerażeni. Zapewne liczyli na to, że gdy matka wróci z pieniędzmi, mężczyzna da im spokój, opuści mieszkanie i będą bezpieczni. Tak się jednak nie stało. Bo gdy Carla wróciła, mężczyzna zrealizował swoją chorą fantazję, a następnie bez cienia współczucia pozbył się świadków. By zatrzeć ślady, w kilku miejscach podłożył ogień i nie wzbudzając żadnych podejrzeń sąsiadów, ukradkiem wyszedł. Nóż, którego swoją drogą nigdy nie odnaleziono, owinął w papier na prezenty i wrzucił do jakiegoś śmietnika w pobliskim mieście Arau, a potem jak gdyby nigdy nic wrócił do domu. Wziął szybki prysznic, zabrał matkę i psy na spacer, a następnie zaczął się szykować na męski wieczór. Tego dnia umówił się bowiem z kilkoma byłymi juniorami z drużyny, którą kiedyś szkolił. Zamierzali iść do restauracji na steka, a potem do kasyna. Mimo tego, co właśnie zrobił, Thomas najwyraźniej nie zamierzał z tego rezygnować. Pojechał do Zurychu, bo to właśnie tam miała odbyć się impreza, a tam zachowywał się zupełnie normalnie. Jadł, pił, śmiał się, rozmawiał. W żaden sposób nie dawał po sobie poznać, że zaledwie kilka godzin wcześniej dokonał czynu tak okrutnego, że nie mieści się to w głowie. Zdaniem policji, następnego dnia zaczął wydawać wyłudzone od Carly pieniądze. Kupił sobie trochę markowych ubrań. Wykupił wycieczkę na narty dla siebie i wakacje dla matki, co miało być prezentem na jej zbliżające się urodziny. Trochę pieniędzy wydał też na gadżety dla swoich psów. Żył więc sobie we względnym spokoju przez kolejnych 5 miesięcy, a w tym czasie nie próżnował i najpewniej planował już kolejny atak. Najwyraźniej wcale nie spodziewał się wykrycia. Policja otrzymała nakaz aresztowania Thomasa rankiem 12 maja 2016 roku. Podczas gdy on jechał już na komisariat, około 10 rano, grupa policjantów z psami tropiącymi przyjechała pod jego dom, by go przeszukać. Jako że znajdowała się w nim wtedy jego matka, zakuto ją w kajdanki i tak jak syna przewieziono na komendę, by usłyszeć, co ma do powiedzenia. Policjanci wyznaczeni do przeczesania pokoju Thomasa początkowo niczego ciekawego nie znaleźli. Ale w pewnym momencie wzrok jednego z nich zatrzymał się na wypełnionym po brzegi plecaku, który niepozornie leżał sobie w szafie. Zaciekawiony znaleziskiem rozsunął zamek i wysypał zawartość na podłogę. Policjant znalazł nie tylko stary pistolet, jakiego używała kiedyś szwajcarska armia, ale także podejrzane sprzęty. Opaski zaciskowe, potocznie zwane trytytkami, taśmę klejącą, linę związaną tak, że przypominała kajdanki, a oprócz tego rękawiczki, zapalniczkę, maskę na twarz, zabawki dla dorosłych i notes, w którym Thomas zapisał coś, co zaszokowało śledczych. 11 imion nastolatków z okolicy. Choć wszystko wskazywało na to, że celem Thomasa był Davin, a nie jego rodzina, mężczyzna zresztą sam to podkreślał, mówiąc, że nie chciał ich skrzywdzić. Po prostu musiał pozbyć się świadków, by uniknąć więzienia. Policjanci zaczęli mieć co do tego pewne wątpliwości. Czuli, że bliscy chłopaka byli mu potrzebni, ale w innym celu. Nie zapomnieli bowiem o tym, że Carlę okradziono, że Thomas tuż przed tragedią nakazał jej wypłacić wszystkie swoje oszczędności z banku, by mógł później wydać je na swoje przyjemności. Poza tym odnosili wrażenie, że mężczyzna chciał mieć widownię, by mógł napawać się jej strachem, przerażeniem i bezradnością, gdy przejmował kontrolę, a oni nie mogli nic z tym zrobić. Ich przekonanie potwierdził fakt, że jak udało się ustalić na podstawie zawartości komputera Thomasa, od jakiegoś czasu obserwował dwie inne, podobne rodziny. Pierwsza pochodziła z odległego o 80 km Berna, a druga z położonego 56 km od Rupertsville, Solura. Pod domem tej drugiej pojawił się zaledwie na dzień przed zatrzymaniem. Miał ze sobą ten sam plecak, który następnego dnia znaleziono w jego szafie. Nie wiadomo, jakie miał zamiary. Może przyjechał tylko popatrzeć, ale nie da się wykluczyć, że zamierzał działać, tylko zrezygnował, bo czuł na plecach oddech policji. Jestem chory, nie potrafię nad tym panować, chcę się leczyć, mówił Thomas, próbując się usprawiedliwić, ale to nie miało specjalnego wpływu na wyrok. W trakcie procesu, który rozpoczął się w marcu 2018 roku w Lenzburgu, wyglądał zupełnie inaczej niż wcześniej. Jak wspomina partner Carly, Georg, daleko mu było do tego zadbanego mężczyzny, którego widział na zdjęciach. Miał tłuste włosy, zmierzwioną brodę i spodnie od dresu. Nie wykazywał żadnych emocji, nie widać było po nim żalu. Na pytanie, czy chce jeszcze coś powiedzieć, odpowiedział: nie, nic. Choć bliscy na to czekali, nie przeprosił. Zachowanie tego człowieka było zaplanowane, bardzo prymitywne i bezwzględne, mówił sędzia. Jest skrajnie egoistyczny i pozbawiony empatii. Działał z premedytacją, miał plan i zrealizował go bez mrugnięcia okiem. Choć nie ma dowodów, by zrobił coś podobnego wcześniej, istnieje obawa, że zrobiłby to ponownie. Dzień przed aresztowaniem stał przed domem rodziny z Solura. Na całe szczęście w ostatniej chwili zrezygnował, ale kto wie, czy następnym razem też by się zawahał. Thomas został skazany na dożywocie z prawem do zwolnienia warunkowego. Mimo starań prokuratury, która domagała się bezwzględnej kary, mężczyzna będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Zgodnie ze szwajcarskim prawem, kara dożywocia bez prawa do zwolnienia zarezerwowana jest tylko dla najgorszych przypadków, gdzie szansa na wyleczenie wynosi zero. Musi to orzec dwóch niezależnych, biegłych psychiatrów. Ci powołani do zbadania Thomasa nie wydali na jego temat takiej opinii. Thomas przekonał ich bowiem, że pragnie terapii i z ogromną chęcią się jej podda. Nie mogli więc wykluczyć, że przy tak ogromnym zaangażowaniu, nawet jeśli Thomas nie rokuje zbyt dobrze, po jakimś czasie jakieś postępy mogą być zauważalne. Nie nastąpi to jednak wcześniej niż po 5 latach, być może nawet po 10. Na tej podstawie sąd dał Thomasowi możliwość powrotu do społeczeństwa. Zasądził jednak długotrwałe leczenie ambulatoryjne i odebrał mu prawo do pracy z nieletnimi. Renate, adwokatka Thomasa z urzędu, odwołała się od wyroku, licząc na to, że jej klient zamiast w więzieniu spędzi resztę życia w szpitalu, a pani prokurator, choć początkowo nie zamierzała tego robić, skorzystała z okazji do apelacji wzajemnej, bo jej zdaniem sąd potraktował Thomasa zdecydowanie zbyt łagodnie. Nie zasługiwał na drugą szansę. Nie był godny, by kiedykolwiek opuścić mury więzienia, nawet po 20 latach. Prokurator była przekonana, że Thomas od początku nie był z nimi szczery. Nie dość, że wszystko zrzucał na chorobę, to fałszywie deklarował chęci do zmian i udawał skruchę, by zmniejszyć swój wyrok. Tak naprawdę niczego nie żałował, nie pragnął się zmienić. Chodził na terapię, bo miał z tego korzyść. Chciał udoskonalić techniki manipulacji, by w przyszłości wykorzystać je w złym celu. Zmanipulował nawet lekarzy, by widzieli w nim chorego, z całego serca pragnącego się wyleczyć. Jej zdaniem każdemu z nich pokazał się z zupełnie innej strony, dlatego wystawili mu różne diagnozy. Jeden psychiatra postawił na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, a drugi na narcystyczne. Obaj byli jednak zgodni co do tego, że nie okazywał uczuć i rozczarowań. Był manipulantem i perfekcjonistą, który zawsze starał się sprostać oczekiwaniom innych. Nawet jeśli obie te diagnozy były trafne, żadną z nich nie można było tłumaczyć jego czynów. Zaburzenia mogły istnieć obok, mogły nie być leczone, ale to nie one de facto doprowadziły do tego, co się stało. Przecież na świecie są miliony z podobnymi diagnozami i nie posuwają się do takich czynów. W sprawie zabrał wtedy głos znany szwajcarski psychiatra, Frank Urbaniok, który w latach 1997-2018 pełnił funkcję naczelnego lekarza służby psychiatryczno-psychologicznej kantonu Zurych, ale musiał z niej zrezygnować ze względów zdrowotnych. Mężczyzna uznał, że eksperci powołani do sporządzenia raportów na temat zdrowia psychicznego Tomasa, choć są bardzo doświadczeni i cenieni w środowisku, popełnili błąd, uznając, że mężczyzna kwalifikuje się do leczenia. Zaburzeniem osobowości i nieakceptowaną przez społeczeństwo orientacją nie można wyjaśnić przestępstwa. Nie jest jasne, dlaczego zrobił to, co zrobił. A jeśli nie wiesz, dlaczego ktoś popełnił czyn, to nie wiesz, co należy zmienić, aby zmniejszyć ryzyko jego recydywy. Dlatego nie można powiedzieć, że jest to uleczalne, powiedział w wywiadzie dla gazety Watson. Dlatego pani prokurator wnioskowała, by sąd odebrał mu prawo do niezwykle kosztownej terapii ambulatoryjnej. Takie leczenie można zarządzić tylko wtedy, jeśli terapia zapobiegnie recydywie i zakończy się sukcesem, maksymalnie po 5 latach. W przypadku Tomasa rokowania nie były aż tak optymistyczne. Wobec takiego obrotu rzeczy, 13 grudnia 2018 roku o 8 rano doszło do kolejnej rozprawy. Tym razem wszystko odbyło się jednak bez publiczności. Na sali nie było nawet Tomasa, na co uzyskał zgodę od sądu. Werdykt ogłoszono już 4 godziny później, o 11:45, po zaledwie 30 minutach obrad. Sąd Najwyższy zargał, podtrzymał wyrok sądu rejonowego w kwestii dożywocia. Skazanemu wciąż będzie przysługiwało prawo do zwolnienia warunkowego po 20 latach, ale już nie do leczenia ambulatoryjnego w trakcie odsiadki. Sędzia przychylił się bowiem do wniosku pani prokurator, o to by mu je odebrać. Od teraz, jeśli Tomas będzie chciał się leczyć, będzie mógł widywać psychiatrę, ale tylko tego więziennego. Żaden lekarz z zewnątrz już nigdy go nie odwiedzi. Ponadto sąd zobowiązał skazanego do zapłacenia połowy kosztów sądowych i wypłacenia bliskim rodziny z Rupertsville odszkodowania w wysokości kolejno 525 tysięcy i 700 tysięcy franków szwajcarskich, co w przeliczeniu daje 2 463 tysiące i 3 285 tysięcy złotych. Mówi się, że czas leczy rany, ale w przypadku rodziny Carly nie do końca tak jest. Jej brat przeszedł terapię i nauczył się z tym żyć. Jej partner Georg też jakoś ustabilizował swoje życie po tym, jak przez wiele miesięcy on i jego była żona byli w oczach policji głównymi podejrzanymi. Być może w poradzeniu sobie z traumą pomogło mu napisanie autobiograficznej książki o tytule Forever, w której w 2018 roku opisał swoje cierpienie. Tego samego nie można jednak powiedzieć o jej rodzicach. Im, o ile w ogóle do tego dojdzie, powrót do normalności zajmie znacznie więcej czasu. I trudno się temu dziwić. Byli na miejscu w dniu, w którym doszło do tragedii. Stali przed domem córki i patrzyli, jak pochłania go ogień. Widzieli, jak wyciągano z niego ciała ukochanych wnuków. Jeszcze w 2018 roku, bo z tego okresu pochodzą ostatnie donosy, ich stan psychiczny był na tyle ciężki, że nie mogli rozpocząć leczenia. Miejmy nadzieję, że teraz, w 2023 roku, mają się już znacznie lepiej. Dziękuję za wysłuchanie tej niezwykle smutnej historii. Dziękuję za wszystkie komentarze i łapki w górę. Na koniec mam dla Was małą niespodziankę. Jeżeli chcecie zobaczyć twórców podcastu Historie na Faktach, a więc mnie i Kasię, która zbiera informacje i opracowuje dla Was tematy, zapraszam na mojego Instagrama. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.